Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież wyrusza dziś w azjatycką podróż apostolską. W Japonii spotka się z potomkami ukrytych chrześcijan, którzy sami, bez kapłanów, przetrwali 250 lat prześladowań.
Świat solidaryzuje się z prześladowanymi chrześcijanami. Dzięki czerwonej iluminacji kolejne zabytkowe świątynie przypomną przechodniom o krwi męczenników.
Kościół w Indiach pomaga niechcianym wdowom. Choć coraz rzadziej płoną na stosie wraz z ciałem zmarłych mężów, to nadal padają ofiarą ostracyzmu.
19 listopada witają Państwa Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Młodzi ludzie mówią do nas i stawiają nam pytania, uświadamiają nam blaski i cienie naszej wspólnoty oraz z entuzjazmem zachęcają nas do udzielania odpowiedzi na wyzwania naszych czasów. Te słowa papież skierował do uczestników 20. latynoamerykańskiego spotkania liderów duszpasterstw młodzieżowych. Towarzyszą mu słowa: my, młodzi ludzie, jesteśmy ziemią świętą, teraz Boga. Spotkanie odbywa się w Limie.
Franciszek podkreślił, że młodzi ludzie są teraz Boga, ponieważ jego Syn Jezus Chrystus towarzyszy im i to właśnie przez Niego Ojciec nadal mówi językiem miłości. Papież zachęca młodych ludzi do rozwijania głębszej znajomości osoby Jezusa, aby żyjąc blisko Niego przemieniali się w uczniów misjonarzy oraz świadków Jego czułości.
Dziś wyruszam w 32. podróż apostolską. Drodzy przyjaciele, w Tajlandii i Japonii, w oczekiwaniu na spotkanie módlmy się razem, aby te dni były bogate w łaskę i radość, napisał papież na Twitterze, wybiegając już myślą ku swej azjatyckiej podróży. Franciszek odleci z Rzymu do Bangkoku tuż po godzinie 19:00. Lot potrwa 11,5 godziny. Tajlandia będzie pierwszym etapem jego podróży. W sobotę poleci do Japonii, gdzie pozostanie do przyszłego wtorku.
Rano w Bazylice Matki Bożej Większej papież modlił się o pomyślny przebieg podróży. Swe pielgrzymowanie zawierzył Maryi, czczonej tam w ikonie Salus Populi Romane, ocalenie ludu rzymskiego.
Ojcu Świętemu towarzyszy w podróży watykański sekretarz stanu. Przypomina on, że będzie to już druga papieska wizyta w tych krajach. Na początku lat 80. był tam Jan Paweł II. Od tego czasu wiele się zmieniło. W centrum zainteresowania Kościoła zawsze pozostaje jednak człowiek. To też rzutuje na papieskie oczekiwania względem tej podróży, mówi kardynał Pietro Parolin.
Zgodnie ze swym wyobrażeniem ideału pasterza, papież ma przede wszystkim nadzieję, że będzie mógł być blisko tych, którzy zostali mu powierzeni i z którymi dzieli po trosze wszystkie aspekty ich życia. Poprzez te spotkania z kościołami lokalnymi przekazuje przesłania, które są ważne dla całego świata i całego Kościoła. Przesłanie o misji jako istotnym elemencie doświadczenia chrześcijańskiego, temat stworzenia, który bardzo leży mu na sercu, temat pokoju w świecie tak bardzo podzielonym i skłóconym.
Śladów zbliżającej się wizyty papieskiej raczej nie widać na ulicach Tokio, a gazety piszą o niej sporadycznie i to na ostatnich stronach. Jednak pielgrzymka Franciszka do Japonii wzbudza zainteresowanie nie tylko katolików.
Wielu mieszkańców kraju kwitnącej wiśni żyje zakończoną niedawno intronizacją cesarza Naruhito. Papież Franciszek będzie jednym z pierwszych gości zagranicznych, który spotka się z nowym monarchą. Japończycy zwracają uwagę, że była cesarzowa pochodzi z rodziny, której bardzo bliski był katolicyzm. Wielu jest zdania, że Kościół odegrał znaczącą rolę w rozwoju Japonii. Widać to na przykładzie licznych szkół katolickich. Saeko Inagaki z kościoła w Kawasaki, jako uczennica szkoły podstawowej, uczestniczyła z mamą we mszy Jana Pawła II 38 lat temu. Jest wdzięczna papieżowi, że odwiedzi Japonię, choć jest tu tak mało katolików. W dużej firmie japońskiej, w której pracuje, ma koleżankę, która choć nie jest katoliczką, cieszy się, że wylosowała wejściówkę na mszę papieża w Tokio. Katolicka młodzież, która spotyka się w kościele świętego Ignacego, planuje wspólne oglądanie na żywo mszy papieskiej. Seans zorganizowano specjalnie dla tych, którzy nie wylosowali wejściówki. Zamieszkanej przez ponad 126 milionów ludzi Japonii jest około 600 tysięcy katolików. Blisko 1/3 część kościoła stanowią cudzoziemcy. Z Tokio dla Radia Watykańskiego Dorota Hałasa.
Franciszek przypomni w Japonii o męczeństwie tamtejszego kościoła, odwiedzi miejsca związane z krwawymi prześladowaniami chrześcijan w tym kraju oraz Muzeum Japońskich Męczenników. Spotka się także z potomkami tzw. ukrytych chrześcijan, dzięki którym kościół przetrwał 250 lat prześladowań, mimo że w Japonii nie było żadnego księdza i nie sprawowano sakramentów, a chrześcijaństwo zostało zakazane.
Japończycy potrzebują umocnienia w wierze, a także ukazania im znaczenia ich martyrologium. Liczymy, że Franciszek pomoże nam odkryć znaczenie krzyża w naszej historii, mówi japoński jezuita ojciec Yuji Sugawara.
Po przybyciu świętego Franciszka Ksawerego do Japonii w 1549 roku nastąpił okres wielkiego rozkwitu chrześcijaństwa. Szybko jednak nadszedł też czas prześladowań ze strony ówczesnych szogunów. Ta męczeńska karta naszego kościoła wciąż nie do końca została odkryta, a przede wszystkim doceniona. Liczymy, że Franciszek pomoże nam odkryć i docenić znaczenie krzyża w naszej historii. Na początku XVII wieku całkowicie zakazano w Japonii wyznawania chrześcijaństwa pod karą śmierci. Na 250 lat zniknęło ono z oficjalnej historii naszej ziemi. Okazało się jednak, że istnieli tak zwani ukryci chrześcijanie, którzy zachowali wiarę katolicką i przekazali ją kolejnym pokoleniom, mimo że nie było z nimi żadnego kapłana. Przetrwali jedynie dzięki sakramentowi chrztu, przekazując sobie proroctwo o tym, że kiedyś wrócą wygnani misjonarze. Pierwszy ksiądz powrócił w 1868 roku i przed nimi ujawnili się, pytając go, gdzie w kościele jest figurka Matki Bożej, która symbolizowała dla nich katolicyzm. To dla nas ważne, że papież odwiedzi miejsca związane z naszą martyrologią i spotka się z potomkami ukrytych chrześcijan. Katolika w Japonii.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie kontynuuje akcję zanurzania we krwi męczenników najważniejszych światowych zabytków, katedr oraz kościołów. Od Waszyngtonu po Sydney, od Manili po Rzym są one oświetlane na czerwono, po to, by świat nie zamykał oczu na męczeństwo chrześcijan.
Akcja organizowana jest w ramach tak zwanego Czerwonego Tygodnia, który w praktyce rozciąga się na cały rok, uświadamiając opinii publicznej brak wolności religijnej w wielu krajach świata. W krwi męczenników od lat zanurza się rzymskie Koloseum, Fontanna di Trevi, paryska Bazylika Sacré-Cœur czy słynna statua Zbawiciela w Rio de Janeiro. W tym roku do akcji po raz pierwszy włączyła się Polska, oświetlając kościół karmelitański w Poznaniu. Czerwony kolor iluminacji świetlnej symbolizuje krew męczenników, przypominając, że chrześcijaństwo wciąż jest najbardziej prześladowaną religią świata, mówi ksiądz Andrzej Paś z Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W różnych częściach świata, czy to będzie Europa, czy to będzie inny kontynent, a szczególnie Azja Południowo-Wschodnia, która najbardziej jest narażona na prześladowania, staramy się podjąć inicjatywę obrony naszych braci i sióstr, chrześcijan na całym świecie. Mówimy o wielkich liczbach, bo to jest ponad 245 milionów ludzi na całym świecie, którzy przeżywają różnego rodzaju dyskryminacje, prześladowania i nawet oddają życie za chrześcijaństwo. Każdego dnia zostaje zabitych 11 chrześcijan na całym świecie. W ten sposób akcja tak zwanego Czerwonego Tygodnia duchowego łączenia się poprzez symbolizację iluminacji świetlnej na całym świecie ma pomóc przypomnieć o tym, że jesteśmy jednością, jesteśmy jednym kościołem i chcemy walczyć o prawo chrześcijan do wyznawania własnej religii.
Kardynał Anders Arborelius przestrzega przed rozwojem antysemityzmu w Skandynawii. Wczoraj wystosował on oświadczenie jako przewodniczący Rady Kościołów w Szwecji. Reaguje w nim na serię antysemickich incydentów, które miały miejsce w Szwecji, Danii i Norwegii w związku z 81. rocznicą Kryształowej Nocy.
Wydarzenia te stanowią sygnał alarmowy ostrzegający przed siłami, które chcą stworzyć społeczeństwo oparte na dyskryminacji i prześladowaniach rasowych, etnicznych i religijnych. Grupy te coraz bardziej dają się we znaki zarówno w Szwecji, jak i w innych krajach, pisze katolicki arcybiskup Sztokholmu. Podkreśla on, że siły te stanowią zagrożenie dla demokracji, dlatego apeluje o ich powstrzymanie poprzez odpowiednią legislację, działania policji i wymiaru sprawiedliwości, a także kształtowanie opinii publicznej.
Żydów jest dziś w Szwecji zaledwie 20 tysięcy. Jednakże oficjalna liczba antysemickich przestępstw wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat o ponad 50%, ze 182 do 280. Rządowe dane nie podają, kim byli sprawcy, czy należeli do rodzimej większości, czy też do którejś z etnicznych mniejszości.
Za rezygnację z przekazywania życia i stosowania antykoncepcji trzeba niekiedy zapłacić wysoką cenę. Świadectwem tego jest rozporządzenie wydane przez włoską agencję leków. Odtąd na wszystkich antykoncepcyjnych środkach hormonalnych musi widnieć ostrzeżenie, że ich zażywanie może prowadzić do depresji lub skłonności samobójczych.
O nowym rozporządzeniu poinformowani zostali zarówno producenci środków antykoncepcyjnych, jak i lekarze. Włoska agencja leków uzasadnia swą decyzję badaniami i oceną zagrożenia wśród pacjentek stosujących hormonalną antykoncepcję w Europie. Depresja już wcześniej była zaliczana do niepożądanych skutków ubocznych środków hormonalnych. Teraz mówi się wprost o skłonnościach samobójczych.
Kościół katolicki w Kocinie w południowych Indiach zamierza pomóc wdowom w ponownym małżeństwie. Są one poddawane w tym kraju ostracyzmowi i dlatego nawet młode wdowy bardzo rzadko ponownie wychodzą za mąż. Właśnie w tym celu biskupi ze stanu Kerala stworzyli specjalną stronę internetową, gdzie kobiety mogą się rejestrować, aby uzyskać wsparcie.
Bez pomocy ponowne wyjście za mąż w Indiach jest praktycznie niemożliwe. Kobieta bez męża nie przedstawia w tym kraju żadnej wartości. Często zaraz po śmierci mężczyzny jest wyrzucana na ulicę bez środków do życia. Choć dziś nie musi już spłonąć razem z ciałem męża na jego pogrzebowym stosie, to te tradycje zastąpił powszechny ostracyzm i pogarda. Uważamy, że wdowy w żaden sposób nie powinny być dyskryminowane. Chcemy zmienić ich postrzeganie w naszej wspólnocie, powiedział ksiądz Paul Madaseri, sekretarz Komisji do Spraw Rodziny przy Radzie Biskupów w stanie Kerala.
Zaczynamy tworzyć listę wdów, ponieważ pierwszy raz zbieramy dane w takiej skali z każdej diecezji, zajmie nam to przypuszczalnie ponad rok, powiedział ksiądz Madaseri. Wybrane kobiety zostaną podzielone na grupy i otrzymają odpowiednie przeszkolenie. Niektóre z nich nie mają pojęcia, że przysługuje im rządowa pomoc. Będziemy je szkolić, aby wiedziały, jak ją uzyskać, wyjaśnił ksiądz Madaseri.
Na Jasnej Górze trwają doroczne rekolekcje polskich biskupów. Poprzedziła je pierwsza sesja zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Wśród głównych tematów znalazły się działalność Fundacji Świętego Józefa, przygotowania do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II.
Biskup Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu, przypomniał, że proces tworzenia fundacji jest złożony, bo ma ona pełnić ważną funkcję.
Fundacja jest krokiem Kościoła w kierunku ofiar pedofilii, przede wszystkim ofiar, które są ofiarami osób duchownych, czy osób związanych z Kościołem, ale nie tylko, nie zamykamy się.
Zaplanowana na 7 czerwca beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego powinna być wielkim przypomnieniem o świętości w jego życiu, uważa kardynał Kazimierz Nycz.
Najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy byli bardziej spójni, jeśli chodzi o Ewangelię, którą głosimy ustami, a tą Ewangelię, którą głosimy naszymi postawami, czynami.
Dziękczynienie za beatyfikację prymasa Wyszyńskiego odbywać się będzie w każdej polskiej diecezji. To ogólnopolskie będzie na Jasnej Górze 26 sierpnia, a potem też w Gnieźnie. To kardynał Wyszyński zapoczątkował spotkania polskich biskupów i rekolekcje u Matki Bożej. Temat tegorocznych to Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa. Prowadzi je ojciec Wojciech Giertych, dominikanin, teolog domu papieskiego. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.